więc dzisiaj skupiamy się na kolejnej prośbie, werset 4, rozdziału 11 Ewangelii Łukasza. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Więc zagłębiamy się w modlitwę pańską. Jest to modlitwa wzorcowa, tylko przypomnę, to znaczy, że nie chodzi o to, żeby modlić się wyłącznie tymi samymi słowami, ale chodzi o to, żeby modlić się w sposób inteligentny, to znaczy rozumiejąc, co za poszczególnymi hasłami czy też prośbami się kryje. I może już mówiłem, ale naprawdę muszę to jeszcze raz powiedzieć, że moje osobiste doświadczenie związane z zagłębianiem się w tą modlitwę jest takie, że za każdym razem jestem pod wielkim wrażeniem, co ta modlitwa kryje w sobie. Nigdy wcześniej nie zadałem sobie tego trudu, żeby się zagłębić w nią. A jak zacząłem się zagłębiać, to zdałem sobie sprawę, jak ogromnym ignorantem jestem, czy byłem, i że jak wielu rzeczy nie wiem odnośnie głębi i zakresu tej modlitwy. I mam nadzieję, że jest to nie tylko moje własne doświadczenie, ale że nasze wspólne i że razem odnosimy pożytek z tego, że tą modlitwę rozważamy. I kilka tygodni temu przyglądaliśmy się prośbie chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Zobaczyliśmy, że jest to prośba, która dotyczy naszego codziennego życia, naszych codziennych potrzeb, które wynikają z tego, że żyjemy w tym świecie. I w tej modlitwie prosimy o zaspokojenie tych potrzeb. Ale modlimy się, ponieważ przyświeca nam pewien cel. Modlimy się, ponieważ widzimy, że mogą być różne zagrożenia dla naszego duchowego zdrowia, dla naszej relacji z Bogiem. Jednym z tych zagrożeń jest bogactwo, czy pragnienie bogactwa. Może ono doprowadzić do zaparcia się Boga. Z drugiej strony innym zagrożeniem jest skrajne ubóstwo, ponieważ możemy Boga znieważyć poprzez na przykład to, że ukradniemy jakieś jedzenie, jeżeli nie będziemy mieli czym nakarmić naszej rodziny. Więc w momencie, kiedy nasze potrzeby są, te codzienne potrzeby są zaspokojone, to możemy skupić się na Bogu, na Chrystusie, na służbie Jemu. Więc ta prośba o te codzienne potrzeby ma przełożenie na nasze duchowe zdrowie, ma wpływ ogromny na nasze duchowe zdrowie. I dzisiaj kolejna prośba, przedostatnia prośba, która dotyczy odpuszczenia grzechów. Jest ona bezpośrednio związana z tą poprzednią prośbą o chleb codzienny. Jeśli bowiem chcemy skupiać się na Bogu i Jemu służyć, i Jemu się podobać, to musimy zająć się kwestią grzechu w naszym życiu. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem, Bóg jest Bogiem świętym. I od naśladowców Chrystusa, od swoich dzieci wymaga, aby byli świętymi. Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc kwestia grzechu nie jest tam jakąś pomniejszą kwestią, ale jest bardzo ważną kwestią w naszym życiu. Jeśli kochamy Boga, to musimy nienawidzieć grzech. Jeśli kochamy grzech, to nienawidzimy Boga. Bóg i grzech nie idą ze sobą w parze, dlatego trzeba, czy musimy wyznawać swoje winy Ojcu i prosić o przebaczenie ich. Ale na początek należy się zastanowić, o jakim odpuszczeniu grzechów nie ma tu mowy w tym wersecie, w tym fragmencie, w tej prośbie. Tak? O jakim przebaczeniu grzechów nie ma tu mowy? Najpierw negatywnie. Jest to bardzo ważne pytanie, które na samym początku już trzeba postawić, ponieważ jeśli źle zinterpretujemy ten tekst, to dojdziemy do błędnych wniosków w bardzo ważnej kwestii, w kwestii odpuszczenia grzechów. A kwestia odpuszczenia grzechów ma bezpośredni wpływ na naszą wieczność. Tak? Więc pozwólcie, że zobrazuję to w ten sposób. Jeśli bierzesz kredyt w banku, to w jakimś momencie musisz go spłacić. Tak? To znaczy, że musisz wpłacić na wyznaczone przez bank konto odpowiednią kwotę, Jeśli tak zrobisz, to dług zostanie spłacony, ale jeśli z jakiegoś powodu wpłacisz inną kwotę na inne konto, to dług nie będzie spłacony. Tobie będzie się wydawało, że sprawa jest załatwiona, gdy w rzeczywistości dług będzie na tobie ciągle wisiał. Podobnie jest z odpuszczeniem grzechów. Błędna interpretacja prowadzi do błędnego zastosowania, co w konsekwencji prowadzi do tego, że grzech naprawdę nie jest odpuszczony. Nam się może wydawać, że tak jest, podczas gdy Boża księgowość będzie mówić, że jest inaczej, a Boża księgowość nie kłamie, ponieważ Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy. Musimy też pamiętać o pewnej bardzo istotnej rzeczy. Kiedy zaczynaliśmy rozważać tę modlitwę, powiedziałem, że ja też, jak wskazuje tekst Pisma Świętego, że ta modlitwa jest skierowana do uczniów Pana Jezusa Chrystusa, więc ona jest skierowana do specyficznej grupy ludzi. Tak, jeden z uczniów Jezusa powiedział do niego, aby ten nauczył modlić się, aby nauczył ich modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Więc jest to bardzo ważna informacja. Nigdy nie powinniśmy zapominać właśnie o kontekście. Bo jeśli zapomnimy o kontekście, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tekst źle zinterpretujemy. Dlatego takie detale jak ten, że jest to wzorzec modlitwy, jaką Pan Jezus dał swoim uczniom, ma tu ogromne znaczenie. W czym ta informacja jest nam pomocna, albo dlaczego ona jest tak ważna? W tym, że uczeń Pana Jezusa Chrystusa to osoba, która już otrzymała odpuszczenie grzechów. Tak? Uczeń Pana Jezusa Chrystusa to osoba, która już otrzymała odpuszczenie grzechów. Uczeń Pana Jezusa jest osobą usprawiedliwioną przez Boga. Poprzez osobistą i żywą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa ta osoba została pojednana z Ojcem. Co to znaczy? To znaczy, że grzech oddziela człowieka od Boga. Oddziela ludzi od Boga, więc żebyśmy mogli przyjść do Boga, to nasz grzech musi zostać usunięty, musi być odpuszczony. Więc uczeń Jezusa to osoba, której dług został już spłacony na krzyżu w jej zastępstwie osobiście przez Pana Jezusa Chrystusa. Boża sprawiedliwość w ten sposób została zaspokojona, a Boży gniew został spacyfikowany i Bóg od tej pory jest przyjacielem osoby wierzącej w Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki odpuszczeniu grzechów przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa uczeń Jezusa ma relację z Ojcem, ma przystęp do Ojca. I w tej relacji nie ma już wrogości, ale jest przyjaźń, jest pojednanie, jest przyjęcie do Bożej rodziny. I jest to jednorazowy akt, który ma miejsce, kiedy odwracamy się od grzechu, a zwracamy się w wierze do Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc uczeń Pana Jezusa Chrystusa to osoba, która już otrzymała odpuszczenie grzechów. Więc jeśli pominiemy ten istotny kontekst, to źle zinterpretujemy ten tekst. A zła interpretacja to taka, która mówi, że Bóg odpuści nam nasze grzechy, czyli że zostaniemy usprawiedliwieni, pojednani z Bogiem, jeśli tylko odpuścimy każdemu winowajcy swemu. Tak? Bo na taką interpretację wskazuje ten fragment. I odpuść nam na grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Więc wystarczy, że przebaczę czy odpuszczę grzechy tym, którzy mi zawinili, a automatycznie Bóg odpuści moje wszystkie grzechy. Wygląda to tak, jakbyśmy próbowali dokonać pewnej transakcji handlowej, wymiany handlowej, barteru. My skreślamy dług innych, w zamian Bóg skreśla nasz dług. Więc według takiej interpretacji podstawą usprawiedliwienia, czy też pojednania i przyjęcia nas do Bożej rodziny jest nasze własne działanie w postaci tego, że przebaczamy grzechy tym, którzy wobec nas zawinili. Ale taka interpretacja jest zła, ponieważ jest sprzeczna z jasnym nauczaniem Słowa Bożego, które jasno i precyzyjnie naucza, że przebaczenie grzechów jest dostępne jedynie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, który złożył siebie samego w ofierze jako okup za wielu. On spłacił nasz dług i On ma moc odpuścić nam nasze grzechy. I poprzez to odpuszczenie jest w stanie stawić nas doskonałymi przed naszym Ojcem w niebie. Więc zła interpretacja kwestii odpuszczenia mówi nam, że w ogóle nie potrzebujemy pośrednictwa Jezusa Chrystusa. Sami możemy załatwić sprawę grzechu poprzez to, że odpuścimy nasze grzechy innym. Dobra interpretacja mówi, że odpuszczenie grzechów jest za sprawą, jest wyłącznie za pośrednictwem dzieła Pana osoby Pana Jezusa Chrystusa. A ponieważ ta modlitwa jest skierowana do uczniów, czyli osób, których grzechy zostały odpuszczone i te osoby zostały pojednane z Bogiem przez Jezusa, w związku z tym w tej prośbie nie ma mowy o odpuszczeniu grzechów w sensie usprawiedliwienia, w sensie pojednania z Bogiem, tak? Nie ma tu o tym mowy. Zatem o jakie odpuszczenie grzechów tutaj chodzi? Więc kolejny przykład. Wyobraź sobie, że jesteś z małymi dziećmi na plaży. Może jak dzieci nie macie, to może byłeś z rodzicami na plaży, jako małe dziecko. I w końcu nadchodzi ten moment, że trzeba się zebrać i iść do domu. Ale jest problem, bo brudne, znaczy są stopy dzieci są w piachu. I jak włożysz stopy małego dziecka w piachu, które są w piachu w buty, to dziecko będzie zaraz płakało. A ponadto te buty będą brudne, więc jak to rozwiązać? Jak to rozwiązać? No to rodzic bierze, prowadzi nad wodę i co? Zanurza całe dziecko w wodzie, żeby oczyścić te nogi i później bierze, przenosi je na koc, wyciera ręcznikiem i zakłada buty, czy też bierze nad wodę, zanurza tylko stopy, które są brudne i bierze dziecko na ręce, przenosi na koc, wyciera ręcznikiem i zakłada buty. No raczej ta druga opcja, prawda? Jeżeli brudne są tylko nogi, to nie ma sensu zanurzać w wodzie całego dziecka. Wystarczy umyć nogi. Podobną ilustrację znajdziemy w Ewangelii Jana. Jezus przed ostatnią wieczerzą postanowił umyć nogi swoim uczniom. Ale jednemu z nich, Piotrowi, się to bardzo nie podobało i nie chciał, żeby Jezus mył jego nogi. Ale gdy Piotr zrozumiał, jakie będą konsekwencje dla niego, jeśli nie pozwoli Jezusowi umyć swoich nóg, to powiedział, żeby Jezus nie tylko umył jego nogi, ale jego całego. Na co nasz Pan odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby. Ponieważ kto jest umyty, jest cały czysty, chyba że za wyjątkiem nóg. A Piotr dla Jezusa był czysty z powodu słowa, które im głosił. Więc wystarczyło umyć nogi. Tak więc to ta ilustracja pokazuje nam, o jakie odpuszczenie grzechów chodzi. Uczeń Jezusa to osoba, której grzechy zostały odpuszczone. Taka osoba została obmyta i jest czysta. Natomiast zabrudzeniu ulegają jej nogi. Tak, uczeń Pana Jezusa, chrześcijan, niestety jeszcze grzeszy. I dlatego jego nogi potrzebują być myte. Stąd potrzebuje odpuszczenia grzechów. I o takim właśnie odpuszczeniu grzechów jest tu mowa. Co do istoty, uczeń Jezusa jest czysty. Jego dług został całkowicie spłacony. Jest pojednany z Bogiem, ale w czasie tej pielgrzymki do nieba robi różne rzeczy, które Bogu się nie podobają. Dlatego nie potrzebuje już całkowitego oczyszczenia, ale potrzebuje obmycia nóg, które się zabrudziły podczas chodzenia po tym świecie. Szczególnie jak ktoś w sandałach chodzi w lato. To bardzo dobrze ta ilustracja oddaje. Bardzo łatwo zabrudzić nogi. Dlatego Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie mówi: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale dlaczego Bóg ma nam odpuścić grzechy? Jan w drugim rozdziale dodaje: ponieważ mamy orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa, On jest przebłaganiem za grzechy nasze. Dlatego możemy wołać: odpuść nam nasze winy. Ponieważ Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem, jest tym, który wstawia się za nami, jest naszym obrońcą, adwokatem. Ale jest tu pewien dodatek jeszcze w tej prośbie. Ponieważ jest napisane, Odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Dlaczego on tu jest, ten dodatek? Jest tutaj po to, żeby nam przypominać, że Bóg okazał nam ogromne miłosierdzie, kiedy w tym jednorazowym akcie odkupienia wymazał cały nasz dług, odpuścił nasze wszystkie grzechy i pojednał nas ze sobą w Jezusie Chrystusie. Taki akt łaski, taki akt miłosierdzia zobowiązuje. Jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to powinniśmy być ludźmi, którzy miłosierdzie okazują, ponieważ miłosierdzia dostąpili. Nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu czytaliśmy 18 rozdział Ewangelii Mateusza, który omawia kwestię relacji pomiędzy osobami wierzącymi, pomiędzy braćmi i siostrami. I tam była pewna historia. Było pytanie Piotra, który zadał Jezusowi, ile razy należy przebaczyć bratu, który zgrzeszył przeciwko mnie, nam? Czy aż 7 razy? Na to Pan Jezus odpowiedział, że nie 7 razy, ale 77 razy. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby teraz liczyć. I jeżeli wynik dojdzie do 77, to ten 78 raz już nie będzie przebaczony, nie będzie odpuszczony. Nie, tu chodzi o coś innego. Chodzi o postawę okazywania miłosierdzia tyle razy, ile trzeba, ponieważ nam Bóg okazał miłosierdzie, które jest dużo większe, niż kiedy byśmy komuś, naszemu bratu, przebaczyli nawet 1000 czy 100 tysięcy razy. To ciągle to Boże miłosierdzie będzie większe. Boże miłosierdzie dla nas. I dalej w tej historii Jezus opowiedział przypowieść o złym słudze, któremu Pan darował ogromny dług, ponieważ go o to prosił, a który widząc swojego dłużnika nie okazał mu miłosierdzia, chociaż ten go o to prosił. Więc my takimi nie możemy być, nie możemy być złymi sługami. Skoro sami doświadczyliśmy ogromnego miłosierdzia, powinniśmy być osobami, które miłosierdzie okazują innym, tym, którzy wobec nas zawinili. Zatem ta prośba, czy też ten dodatek przypomina nam, uczniom Jezusa, o konieczności odpuszczenia tym, którzy przeciw nam zgrzeszyli. A jeżeli nie odpuścimy tym, którzy przeciwko nam zawinili, to nie mamy po co przychodzić do Ojca po odpuszczenie naszych grzechów. Więc poprzednia prośba o ten chleb powszedni była prośbą, która zwraca uwagę na naszą postawę wobec Pana, wobec Boga, wobec Chrystusa. Jest to prośba, której celem jest to, abyśmy w swoim życiu mogli służyć Panu, mogli koncentrować się na Nim, mogli podobać się Jemu. Natomiast prośba o odpuszczenie grzechów mówi nam, jaka powinna być nasza postawa względem innych ludzi, między innymi względem naszych braci i sióstr. Mówi nam, jaka powinna być to postawa, jeśli chcemy być duchowo zdrowi. Jeśli chcemy czcić Boga w należyty sposób, to nie wolno nam zapominać o innych ludziach, ponieważ nie żyjemy w próżni. Prawda? Nie żyjemy sami, tylko nie jesteśmy tylko my i Bóg. Żyjemy w pewnym społeczeństwie, żyjemy w jakiejś grupie ludzi, pośród innych ludzi. Nasza relacja z Bogiem, co jest bardzo istotne, jest dwupłaszczyznowa. Jest to relacja pionowa, ja i Bóg. Ale też jest to relacja pozioma, ja i inni ludzie, ja i zbór. Jeżeli spojrzymy na dekalog, to dekalog właśnie oddaje tą relację dwupłaszczyznową. Są przykazania, które mówią, odnoszą się do Boga, ale są też przykazania, mówią, które odnoszą się do naszych relacji międzyludzkich, do naszej relacji z innymi ludźmi. Jeżeli zgrzeszymy przeciwko naszemu bratu, to przede wszystkim przeciwko komu grzeszymy? Przeciwko Bogu. Tak? Każde przykazanie, czy to będzie 9, 8, 7, zawsze jest złamaniem pierwszego przykazania. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. W związku z tym nasza relacja z Bogiem zawsze, zawsze jest dwupłaszczyznowa. Jestem ja i mój Bóg, ale też jestem ja i inni ludzie, inni wierzący. Więc nie można tylko powiedzieć, że tylko jest jedna płaszczyzna, ja i mój Bóg. Oczywiście dzisiaj w dobie indywidualizmu ta płaszczyzna pozioma, ona bardzo często jest ignorowana, jest pomijana. I to nam przypomina, że nasza postawa względem innych ludzi powinna być postawą miłosierdzia, powinna być postawą gotowości do odpuszczania tym, którzy wobec nas zawinili. Czy jesteś takim człowiekiem? Czy jesteś człowiekiem miłosierdzia? Czy miłosierdzie, odpuszczenie winowajcy swemu jest twoim codziennym doświadczeniem? Czy jesteś gotowy, by odpuszczać tym, którzy zawinili wobec ciebie, tak jak Jezus był gotowy, by pójść za ciebie na krzyż? Ta prośba pokazuje nam, że nieprzebaczenie jest bardzo poważną sprawą i nigdy nie powinniśmy traktować tego lekko. Zawsze powinniśmy pielęgnować właściwą postawę, postawę, która wyraża się w gotowości do odpuszczenia tym, którzy przeciw nam zawinili. Nie zawsze jest to łatwe, ale jest to właściwe. Wczoraj czytałem piękne świadectwo pary, która w wyniku wypadku samochodowego straciła dwójkę swoich dzieci, dwulatka i jeszcze nienarodzone dziecko. I mimo wielkiego bólu spowodowanego tym wypadkiem, no tej osobie, która spowodowała ten wypadek, powiedzieli: przebaczamy ci. Powiedzieli: przebaczamy ci, ponieważ Chrystus przebaczył nam. Ponieważ Chrystus odpuścił nasze winy, nasze grzechy, przebaczamy tobie. Czy odpuściłeś z serca wszystkim, którzy zawinili wobec ciebie? Czy też może pielęgnujesz jakieś nieprzebaczenie w swoim sercu, które powoduje, że nie możesz iść do przodu z Bogiem dalej? Przebacz, przebacz i idź dalej, wzrastaj w zdrowej wierze. W końcu ta prośba przypomina nam, że grzech jest jeszcze naszym doświadczeniem, codziennym doświadczeniem, dlatego potrzebujemy oczyszczania, potrzebujemy codziennego odpuszczania naszych grzechów. Nie jesteśmy jeszcze w niebie. Ciągle jesteśmy po tej stronie wieczności, a ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, dzięki wierze w Pana Jezusa Chrystusa, dlatego możemy z odwagą przychodzić przed Jego tron i prosić o odpuszczenie naszych grzechów. Bóg wie, jacy jesteśmy. Bóg zna nas doskonale, przed Nim się nic nie ukryje, ale z powodu Jezusa Chrystusa problem naszych grzechów został rozwiązany raz na zawsze. Dlatego możemy przychodzić do Ojca, przed Jego tron łaski i prosić o odpuszczenie grzechów. I co Bóg zrobi? Oczyści. Bóg oczyści, uwolni od wszelkiej nieprawości. Wyznawanie grzechów jest ważne też, ponieważ pozwala nam widzieć siebie we właściwym świetle, jako jeszcze niedoskonałych. A to z kolei pomaga nam zdystansować się do siebie samych i okazywać miłosierdzie innym. Kiedy widzimy, że sami jeszcze nie jesteśmy doskonali, że sami jeszcze w wielu sprawach jesteśmy słabi i grzeszymy, to będziemy podchodzić do innych, do braci i sióstr z wyrozumiałością, do ich niedoskonałości. I będziemy mogli okazywać im miłosierdzie, ponieważ sami tego miłosierdzia potrzebujemy na każdy dzień. A jeśli masz problem, by odpuścić jakiejś osobie, jeśli myślisz, jak ona mogła mi to zrobić, jeśli mówisz, że takiej rzeczy nie można odpuścić nigdy, to spójrz na krzyż Chrystusa. Spójrz na Jezusa Chrystusa, kiedy został ukrzyżowany na miejscu zwanym trupią czaszką. Spójrz na to, co Jezus zrobił wobec tych, którzy wydali Go na ukrzyżowanie, którzy chcieli się Go pozbyć, którzy Go przybijali do tego krzyża. I usłysz, co Jezus mówił. A Jezus wołał do Ojca i modlił się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus modlił się za tych, którzy Go wydali na ukrzyżowanie i wołał, aby Ojciec odpuścił im ich grzech. Dlaczego wołał o nich? Ponieważ On sam im odpuścił. On sam już im odpuścił. On nie wołał: Ojcze, nie odpuść im za to, co mi zrobili, ale odpuść mi, bo nie wiedzą, co czynią. Patrz na Jezusa i niech On będzie Twoją siłą, by odpuścić tym, którzy przeciwko Tobie zawinili. Nie trzymaj jakiegoś nieprzebaczenia, bo to powoduje zgorzknienie, bo to powoduje żółć w Twoim życiu. Przebacz. Zostaw, zapomnij o tym, przebacz i idź dalej w wierze. Rozwijaj się, wzrastaj w Chrystusie Jezusie. Niech żadne nieprzebaczenie nie trzyma Ciebie w miejscu. Bo jeżeli nie przebaczysz to temu, który wobec Ciebie zawinił, to nie masz po co przychodzić do Ojca, żeby odpuścił Twoje winy. Jeżeli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, oczywiście. Amen.